poza schematem.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Aleksandra Chromada. Zapraszam na kolejny odcinek audycji Poza Schematem. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co wielu osobom kojarzy się głównie ze sceną, żartem i występem. A okazuje się, że improwizacja może być też narzędziem budowania relacji, odwagi, poczucia własnej wartości, a nawet wsparcia w kryzysie psychicznym. Moją gościnią jest dziś Agnieszka Rogaczewska-Foryś. Dzień dobry, Agnieszko.
Cześć, Olu.
Trenerka improwizacji, improwizatorka, pisarka, pieśniarka i wykładowczyni teatroterapii w Kolegium Da Vinci. Prowadzi zajęcia z impro dla dzieci, młodzieży i dorosłych, szkoli nauczycieli i biznes, ale pracuje też metodą impro z grupami w kryzysie. Chciałabym z tobą porozmawiać właśnie, czym właściwie jest impro, bo nam się to kojarzy ze sceną, dosyć może taką kabaretową, luźną formą, a jak wynika ze wstępu, tak naprawdę impro może być metodą w naprawdę wielu działaniach. Opowiesz trochę więcej o tym?
Z przyjemnością. Ja zaczęłam też od sceny, ponieważ grałam wcześniej w spektaklach takich scenariuszowych, w takiej grupie teatralnej graliśmy spektakle dla dzieci. Dostałam cynka o tym, że taka para Dorota i Andrzej Godlewscy organizują warsztaty improwizacji teatralnej i zapisałam się. I później oni mnie zaprosili do swojej grupy i występowaliśmy scenicznie, więc ja zaczynałam od sceny i mój stres na początku był duży, bo chociaż jestem osobą dość lotną, dość taką, która szybko reaguje, mam jakieś tam poczucie humoru, może boomerskie, ale mam, pewna grupa jakby je docenia. To było dla mnie stresujące, bo sprzedając bilety na wydarzenie komediowe, ludzie oczekują komediowości i są na to patenty, żeby było komediowo. Oczywiście szkoliłam się u wielu trenerów z Polski i zagranicy, zwłaszcza z zagranicy, no bo u nas impro jest świeże, może z 20 lat. Taka Kanada, Stany Zjednoczone, Anglia, no to już od lat 50. ubiegłego wieku jakby praktykują impro. I że ja wtedy nie wiedziałam o tym, że to impro może służyć rozwojowi i właśnie podnoszeniu odwagi, podnoszeniu pewności siebie, ale tylko wówczas, kiedy nie ma spektaklu, kiedy właśnie nie ma sceny i nie ma publiczności, że ty możesz być sobą w grupie warsztatowej i grać tak, jak tobie ciało i myśli i przeżycia mówią, bo są osoby refleksyjne i one nie będą dynamiczne. One grają scenę powoli, robią fizyczność i w pewnym momencie mają jakąś małą puentę, która wchodzi i może się wytworzyć humor sytuacyjny, ale nie musi i w ogóle o to nie chodzi. Chodzi o dialog, o nauczenie się słuchania i reagowania na to, co partner mówi i robi. I o komunikację tak naprawdę, że my wspólnie wiosłujemy w jednym kierunku. To nie chodzi o to, kto da szybszą i bardziej celną ripostę, która ciebie zbije z pantałyku i zatka cię jako człowieka.
No tak
i
nic bym powiedziała, no że właśnie. Impro się kojarzy, tym bardziej na scenie, prawda?
Tak, ale właśnie zupełnie nie o to. Zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o współpracę i chodzi o uważność. To są jakby dla mnie dwie najważniejsze umiejętności, które praktykujemy.
No dobrze, ale to wytłumacz mi w takim razie, jak to działa. Jak impro na warsztatach może wzmacniać naszą odwagę?
No wyobraź sobie, jak? Że na warsztaty zapisuje się grupa, która się nie zna. Nie? Jest 10 osób, które się widzą pierwszy raz. No to wiadomo, że ja nie zaczynam od ćwiczeń improwizacyjnych na początku, tylko robię dość długo integrację i fizyczność, bo jak człowiek zajmuje się tym, że na przykład ma pokazywać, jak się tnie kartkę nożyczkami, albo w różny sposób mają pokazać 5 sposobów na posiekanie ogórka, no to wtedy jak się ciało angażuje, to co nam się wyłącza? Umysł, a w umyśle nasz największy wróg, czyli wewnętrzny krytyk, który mówi, głupio to robisz, o Jezu, co ty zaraz odpowiesz. On nam przeszkadza w byciu naturalnym, czyli wystarczającym, bo każdy z nas jest wystarczający, żeby improwizować. Robimy to w życiu ciągle przecież. Więc zaczynam od integracji. Dużo ćwiczeń ruchowych, dużo jest przy tym też śmiechu i przemycania takiego, kim jesteśmy, bo na przykład jeżeli masz znaleźć słowo na pierwszą literę twojego imienia, to jest taka pierwsza runda, które coś o tobie mówi, no to wiesz, są osoby, które są nieśmiałe i na przykład Kasia powie jak kiwi, bo albo lubi kiwi, albo go nie lubi, ale przyszedł teraz Tymon, najmłodszy uczestnik, 16 lat, a tam osoby starsze, a Tymon mówi, Tymon jak trauma, moi starzy się rozwodzą i ja jestem totalnie rozwalony, więc jakby to już pokazuje, na ile my jesteśmy ekstrawertykami, na ile się czujemy bezpiecznie i potrafimy powiedzieć coś głębiej o sobie, mimo że to jest jedno słowo. A na ile jesteśmy albo zdystansowani, albo jeszcze nie czujemy się bezpiecznie. I jakby dla mnie dużo ćwiczeń tych początkowych stanowi taką formę jakby diagnozy, kto z czym przyszedł na zajęcia. bo ja pytam osoby o to, dlaczego się zapisały i co chcą jakby zrealizować. Natomiast ja też jakby z perspektywy tych 12 lat trenerstwa pewne deficyty u osób już rozpoznaję i wtedy wiem, w które ćwiczenia będą im bardziej potrzebne i czasami zmieniam nawet scenariusz zajęć, bo widzę, że w tej grupie przyda się więcej ekspresji, bo są tylko gadające głowy, a jest totalnie odcięte ciało.
Poza schematem. Czyli jeśli dobrze rozumiem, impro jest metodą, a raczej narzędziem, które może być wykorzystywane w warsztatach o różnej tematyce tak naprawdę, tak?
Tak, tak.
I w warsztatach arteterapeutycznych, a na scenie może być po prostu naszą pasją i hobby. Dobrze to mapuje, czy...
Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jeszcze podam jedno zastosowanie, które mnie zaskoczyło, dopóki mnie nie zaprosiła prezeska Fundacji Mama z Mamą. Prowadziłam takie warsztaty impro dla rodziców, którzy zapisali się na warsztaty psychologiczne, czyli jak sobie radzić w trudach codzienności, będąc rodzicem. I mimo, że tam jest pełna dowolność grania scen, na przykład publiczność, czyli niegrająca część uczestników, rzuca, że na przykład o, to ma być w lesie, a to ma być gdzieś. To właśnie z uwagi na to, że to były warsztaty związane z rodzicielstwem, to wszystkie tematy, które padły, niezależnie od zasugerowanego miejsca, dotyczyły dzieci. Mhm. Czyli jak w lesie, to dziecko, które ucieka i się gubi, nie? Jakby było w saunie, to, że o, brudny ręcznik, dziecko nie wrzuciło do brudnika, wzięłam jako czysty. Jakby pojawiały się cały czas to, co ludziom gra. Jakby wiesz, jak ja się odchudzałam, to prawie w każdej scenie, czy ja grałam kamień przydrożny, czy królową, to ja nawiązywałam do odchudzania, bo to było we mnie żywe, więc to jest niesamowite, że na wielu polach to impro może służyć do rozwoju, do spotykania się z tym, co ja myślę o sobie, co ja myślę o świecie, jakie mam przekonania, które być może już mi nie służą i warto by je zmienić, więc to jest taki moment złapania refleksji.
Wspomniałaś też o uważności, czyli odchodzimy trochę od tego myślenia o impro, że tutaj chodzi o tą błyskotliwość, o ten humor, o ten refleks, tylko że chodzi o uważność i o relacje. Czy mogłabyś to rozwinąć?
Bardzo dużo scen na początku, gdy ćwiczymy sceny dwójkowe, bo to jest podstawa. Później można grać jakby bardziej rozbudowane formaty. Zaczynają się od tego, że po prostu sprawdzamy, jak my się czujemy w sytuacji z drugim człowiekiem. I na przykład, co nam robi jakieś działanie. Przykład podam ćwiczenia. Stoją dwie osoby od siebie, 2 metry od siebie, patrząc na siebie. I w momencie, kiedy ja robię klask, oczywiście oni mają wcześniej instrukcję i wiedzą, to mogą zrobić krok w przód lub krok w tył. I okazuje się, że to bardzo dużo zmienia, że kiedy stały naprzeciwko siebie i obydwu wydawało się, że druga strona jest na nią fajnie sfokusowana i to będzie taki podobny flow, a jedna z tych osób zrobiła krok w tył. Dla niej było za blisko. No to w obu dużo się zmieniło w tym momencie i inaczej zaczynają scenę. No uważność, czyli widzę, że twoje ciało coś pokazuje, nie? Że dla mnie to już jest zanadto. Ale to jest też w komunikacji. Ja muszę słuchać, co ktoś wypowie, bo jeśli nie słucham, tylko myślę sobie, aha, płynęliśmy łódką, kapitan wpadł do wody, to jak ja teraz fabułę pokieruję? I kiedy ja już w głowie kombinuję, co ma być dalej w historii, to ta jedna osoba, z którą gram, może powiedzieć takie zdanie, które totalnie zmienia historię. I to, co ja odpowiem, będzie nieadekwatne. W związku z czym to jest ciągła uważność. Spalamy mnóstwo kalorii. Ludzie po warsztatach mówią, że nie sądzili, że to jest takie fajne, ale też takie
męczące.
Wyczerpujące. Wyczerpujące, no bo ta uważność powoduje, że nie mogę sobie, wiesz, odpłynąć, nie? Bo ode mnie też zależy to, co za chwilę się wydarzy.
Myślę sobie, że to są takie ważne kompetencje społeczne też tak naprawdę, nie? To właśnie ta cała improwizacja, to jak my się zachowamy, jak się zachowujemy, jak się komunikujemy. Bardzo często ostatnio zdarza mi się słyszeć ludzi w nerwach, którzy pochopnie, prawda, coś mówią, reagują w pewien sposób, a potem zaraz przepraszają. I myślę sobie, że takie impro też mogłoby uczyć pewnej rezyliencji, nawet takiego słowa bym użyła.
Tak. Ja mam mnóstwo przykładów takich zajęć, gdzie osoby po takim regularnym treningu, bo ja robię takie warsztaty wstępne, a później chętni mogą dołączyć do grup, które praktykują systematycznie co 2 tygodnie. I u takich osób, które już jakieś tam przeszły jakąś ścieżkę improwizując, to one mówią tak, słuchaj, zmieniło mi się regulowanie emocji, bo ty uczysz, jakby to, co nam się przydarza, na to nie mamy wpływu. To jest jakieś 10% naszego życia. A to, jak my na to reagujemy, to jest pozostałe 90%. W związku z czym, trenując tą odpowiedź, jakby wykorzystując te mikrosekundy, które są między bodźcem a reakcją, nawet jak jesteś w roli, to ty też trenujesz jako człowiek, jako improwizator. W związku z czym właśnie te wracają do mnie takie feedbacki, że ja przestałam być taka wybuchowa. Daję sobie czas na namysł od innej koleżanki. Wiesz, jak zaczynałam z impro, to byliśmy z mężem w kryzysie małżeńskim. I zdawało mi się, że mam uzasadnione pretensje o to, że on mnie nie słucha. Natomiast po treningu impro zauważyłam, że to ja jestem osobą, która narzuca od razu znaczenie jego słowom. I to ja nadinterpretowuję i to ja go nie słucham uważnie. I że ten trening impro spowodował, że ona, będąc bardziej uważna na to, żeby go nie podsumowywać za szybko, tylko dać mu naprawdę powiedzieć, o jakie sedno chodzi, że oni nie byli już w kryzysie, tylko oni się zaczęli rozwijać. Także to są, wiesz, jakby małe działania, a duże skutki. A w szkole, wśród dzieci, w ogóle to jest niesamowite. Przychodzą do mnie dzieciaki z klas 1-3. Mają półroczny trening, co tydzień. Wiadomo, że na początku każdy, żeby nie czuć się zdenerwowanym, no ma swoją rolę. Są osoby na obrzeżach, są tacy tak zwani, ja mówię, wodzirei, albo rozdający karty. I w impro tak naprawdę uczymy się uważności na drugiego człowieka, bo wszyscy są równi. Uczymy się tego, żeby zachwycić się czyimś pomysłem. Jest taka słynna zasada tak i. I dzieciaki na początku, jak robią historię, to ktoś mówi, nie wiem, bohater wstał rano i był zmęczony. Tak, ale jednak nie był zmęczony. Czyli nie potrafią zachwycić się pomysłem drugiego, tylko kierują uwagę w kierunku swojego pomysłu. A po takim półrocznym trenowaniu wspólnym, zauważam, że te osoby, które były peryferyjne i nieśmiałe, dostają więcej fokusu od innych i zachwytu ich pomysłami, stają się odważniejsze, a ci, którzy tak łatwo innych jakby spychali na bok, myśląc, że są tacy wspaniali, to są osoby tak naprawdę, które potrzebują dużo uwagi i na początku daję im tę uwagę, ale nie na tyle, żeby zdominowali grupę. Więc oni uczą się tego i po półrocznym treningu to są osoby, które potrafią powiedzieć: Jezu, ale to super wymyśliłeś. I na początku byłoby to niemożliwe. Czyli, i dla mnie to są też takie momenty, wiesz, że mam ciarki na rękach i myślę sobie, jest sens w tym, co robię.
Że widać ten progres,
widać,
nie?
Widać, tak.
I też z tego, co mówisz, tak naprawdę jest to narzędzie dla każdej grupy wiekowej.
Totalnie. Uważam, że tak, że integracja międzypokoleniowa jest świetna. Nawet kiedyś była u mnie telewizja, która kręciła reportaż, że wiek to nie liczba, ponieważ u mnie są osoby na zajęciach tych stałych od 16 roku życia wzwyż. Nie mam górnej granicy. I to jest przepiękne, jak 70-letnia kobieta z 18-letnim chłopakiem improwizują i nagle okazuje się, że nie zawsze się stykają na poziomie werbalnym i znaczeniowym, bo ona mówi, wiesz, to wyciągnij prodisz, zrobię ci kurczaka, nie? A ten chłopak, fajnie. I on nie wie, co to prodisz, bo to jest urządzenie z czasów tej osoby, która go używa. A teraz są termomiksy, nie?
Tak.
I teraz on to może albo sobie zinterpretować, albo zapytać. Wiesz co, ja chyba nie wiem, co to jest prodisz. I to jest w ogóle niesamowite, ta wymiana taka międzypokoleniowa, międzykulturowa, taka integracja i takie otworzenie się na innych.
Poza schematem. Czy dostrzegasz jakieś takie różnice międzypokoleniowe? Myślę sobie o dzisiejszych czasach, kiedy mówi się o kryzysie relacji w ogóle, o tym, że nie jesteśmy tu i teraz, mamy problem z tą uważnością, ze słuchaniem, z rozmową, żyjemy w swoich bańkach. I co się wydarza? Czy obserwujesz, że, nie wiem, te młodsze pokolenia są bardziej zamknięte, czy mają trudność, czy wręcz, że to są stereotypy jakieś i tak naprawdę ta wymiana międzypokoleniowa, tak jak wspomniałaś, działa?
Tutaj trochę ma znaczenie wiek, ponieważ jeżeli przychodzą osoby na warsztaty 16+, to zazwyczaj te młode osoby zapisują się same, czyli gdzieś albo są osobami, które są otwarte na takie działania, na jakąś ekspozycję społeczną, nie mają tutaj blokad, albo po prostu lubią to, ale nie mają potencjału i chcą to wyrównać. Natomiast w przypadku młodzieży takiej, ja robię też warsztaty, mam stałą grupę od 10 do 15 roku życia, to tam zapisują rodzice. I właśnie te młodsze pokolenia na tych warsztatach dużo trudniej wchodzą w takie otwarte relacje. To musi kilka zajęć być, żeby to się zdarzyło. A u dorosłych jest często tak, że tak jak mówiłam, spotyka się 10-12 osób, które się wcześniej nie znały i gdy pytam, z czym wychodzisz, to większość mówi tak ze zmęczeniem, radością, zdziwieniem, że ja jednak potrafię i w ogóle, że mam wrażenie, że znam tych ludzi od wielu lat. Jakby, że u dorosłych szybciej następuje ta taka integracja i takie skruszenie nieufności. Mhm. Szybciej ten kontakt się nawiązuje niż u młodych. Jednak to by było u mnie potwierdzeniem.
Okay. Tak to impro brzmi, jakby było odpowiedzią na naprawdę wielu wyzwań dzisiejszych czasów. Zastanawiam się, czy dostrzegasz taką wzrastającą popularność?
To zależy od ośrodka. Poznań jest miastem, który jest dość kiepski, jeśli chodzi o intensywność działań opartych na improwizacji. W Polsce dominuje Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław. Natomiast dzieje się już tego coraz więcej. Myślę sobie, że to jest efekt kuli śniegowej, ponieważ ja na początku byłam sama, trenowałam różne osoby i teraz część z nich już zaczyna prowadzić też warsztaty gdzieś tam w swoim domu kultury albo gdzieś na urodzinach. To zaczyna się jakby rozpowszechniać i sporo jakby moich uczniów, którzy są z różnych dzielnic w Poznaniu, ma odwagę do tego, żeby zainicjować takie działanie i złożyć wniosek w ramach Centrum Inicjatyw Lokalnych, gdzie wtedy te wydarzenia są sfinansowane i osoby uczestniczące nie muszą za to płacić. I myślę, że to bardzo wpływa na zwiększenie popularności stosowania improwizacji, że po pierwsze jest o tym głośno, po drugie, że to jest dostępne finansowo.
No tak. To jeśli ktoś z naszych słuchaczy lub słuchaczek zastanawia się teraz, czy spróbować impro, to czy są jakieś konkretne zajęcia, które byś poleciła na pierwszy raz? Mhm. Czy jeśli dana osoba zastanawia się, czy podejść do tego właśnie w kontekście warsztatów arteterapeutycznych, czy w kontekście właśnie hobby, występowania na scenie, co jest takiego przystępnego na pierwszy raz?
Ja co 3 miesiące robię takie warsztaty bazowe właśnie impro na start, gdzie osoby mogą się zapisać i spróbować ten 3-godzinny trening i sprawdzić, czy to jest dla mnie, czy nie dla mnie, czy chcę się zmagać z jakąś częścią siebie, czy nie. Natomiast przed wakacjami tego już nie będzie. Natomiast jest dobra informacja, że właśnie w ramach działań Fyrtel Główna uzyskałam finansowanie na takie warsztaty, które odbędą się 27 maja we wtorek o 17:30. Więc jak wejdziecie albo na stronę Improstan na Facebooku, albo na Fyrtel Główna, to jest tam wydarzenie o pięknej nazwie Improsplata na lata. Bo takie są moje doświadczenia, że te zadzierzgnięte relacje na zajęciach impro potem profitują tym, że utrzymuje się jakaś więź.
Impro splata na lata. I myślę, że tym wspaniałym hasłem zakończymy naszą rozmowę. Dziękuję ci bardzo. Moją gościnią była Agnieszka Rogaczewska-Foryś, a ja państwa serdecznie zapraszam, żeby sprawdzić swoje umiejętności, swoją sprawczość i odwagę w improwizacjach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie.
Poza schematem.